Mary rozglądał się z rozpaczą i wstrętem. — Wyjdźmy stąd — rzekł. — Gdybym wiedział o wszystkim, co tutaj nabrojono, wepchnąłbym Sarumanowi sakiewkę z zielem pięścią do gardła. — Pewnie, pewnie, aleś tego nie zrobił. Dzięki czemu mogę cię dziś tutaj powitać? W progu stał Saruman we własnej osobie. Dobrze odżywiony i zadowolony. Oczy mu błyszczały złośliwością i rozbawieniem. Frodo w nagłym olśnieniu zrozumiał. — Szarkej! — krzyknął. Saruman zaśmiał się głośno. — A więc słyszałeś już moje imię! Tak mnie nazywali podwładni jeszcze w Isengardzie. Myślę, że w dowód przywiązania. Oczywiście nie spodziewałeś się spotkać mnie w Back End. Nie, odparł Frodo, a mogłem był to przewidzieć. Mała nikczemna złośliwość. Gandalf ostrzegał mnie, że do tego jeszcze zachowałeś zdolność. Całkowitą, rzekł Saruman. Zdolny jestem nawet do wcale niemałych złośliwości. Śmiać mi się chciało, kiedy patrzyłem na was, hobbitcy półpankowie. Jak jedziecie w orszaku, wielkich ludzi, tacy dufni, tacy zadowoleni ze swoich małych osóbek. Zdawało wam się, że cała ta historia już się szczęśliwie zakończyła i że po prostu spacerkiem pojedziecie do swojego kraju, gdzie resztę życia spędzicie miło i wygodnie. Można było zburzyć dom Sarumanowi i wygnać go na tułaczkę, ale mowy o tym być nie może, by ktoś naruszył ten wasz dom. Co to to nie? Przecież wami opiekuje się Gandalf. Saruman znów się zaśmiał. Ale nie znacie Gandalfa. Skoro narzędzia w jego ręku wykonały robotę, rzuca je w kąt. Wyście jednak czepiali się go nadal, marudząc, gadając, podróżując okrężną drogą, dwa razy dłuższą od prostej. Jeśli są tak głupi, pomyślałem, wyprzedzę ich i dam nauczkę, wet za wet, z kolei ja sprawię im niespodziankę. Nauczka byłaby jeszcze lepsza, gdybyście mi zostawili trochę więcej czasu i gdybym miał więcej ludzi na swoje usługi, ale i tak zdziałałem sporo. Przekonacie się. Nie starczy wam życia, żeby to wszystko naprawić albo odrobić. Miła to dla mnie myśl. Znajdę w niej pewne zadośćuczynienie za swoje krzywdy. Jeśli w tym znajdujesz przyjemność, żal mi cię, Sarumanie, rzekł Frodo. Obawiam się zresztą, że wkrótce zostanie ci po tej przyjemności co najwyżej wspomnienie. A teraz odejdź stąd i nie wracaj nigdy. Hobbici z wiosek zauważyli Sarumana wychodzącego z którejś szopy i natychmiast zbiegli się tłumnie pod drzwi. Gdy usłyszeli rozkaz Froda, zaczęli szemrać gniewnie. Nie wypuszczać go z życiem, zabić go, to łotr i morderca, zabić! Saruman powiódł wzrokiem po wrogich twarzach i uśmiechnął się szyderczo. Zabić? Rzekł. Spróbujcie. Jeśli wam się zdaje, że macie dość sił, żeby się porwać na to, moi poczciwi hobbici. Wyprostował się i wbił w nich spojrzenie posępnych czarnych oczu. — Ale nie myślcie, że wraz z całym mieniem utraciłem całą moc. Ktokolwiek podniesie na mnie rękę, ściągnie na siebie klątwę. A jeśli moja krew splami szajer, ziemia ta zwiędnie i nigdy już nie zagoi swoich ran. Hobbici cofnęli się, a Frodo rzekł. Nie wierzcie mu. Stracił moc. Zachował tylko głos, który będzie was straszył i oszukiwał, jeśli mu się poddacie. Nie chcę jednak, byście go zabijali. Na nic się nie zda zemstą płacić za zemstę. Tak nie zbuduje się nic dobrego. Odejdź, Sarumanie. Odejdź jak najprędzej. Gadzie! Gadzie! Zawołał Saruman. Z sąsiedniej szopy pełznął, płaszcząc się jak pies gadzi język. Znowu ruszamy w drogę, gadzie, powiedział Saruman. Ci szlachetni hobbici i półpankowie wypędzają nas znów na tułaczkę. Chodźmy! Saruman odwrócił się i ruszył, a gadzi język poczłapał za nim. Lecz gdy mijali Froda, w ręku Sarumana znienacka błysnął nóż. Dźgnął błyskawicznie. Ostrze wygięło się na ukrytej pod płaszczem kolczudze i pękło. Kilkunastu hobbitów z samym na czele skoczyło naprzód, obaliło Łotra na ziemię. Sam wyciągnął miecz. Stój, Samie! Krzyknął Frodo. Nawet teraz nie zabijaj. Nie zranił mnie. A w każdym razie nie pozwolę, byś go zabił w tak haniebny sposób. Był kiedyś wielki. Należał do szlachetnego bractwa, przeciw któremu żaden z nas nie śmiałby podnieść ręki. Upadł. Nie w naszej mocy go dźwignąć. Ale oszczędźmy jego życie w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto go będzie umiał podźwignąć. Saruman wstał i popatrzył na Froda. Oczy jego miały zagadkowy wyraz podziwu, szacunku i nienawiści zarazem. Wyrosłeś, niziołku, powiedział. Tak, tak, bardzo wyrosłeś. Jesteś mądry i okrutny. Odarłeś moją zemstę ze słodyczy i muszę stąd odejść z gorzkim poczuciem, że zawdzięczam życie twojej litości. Nienawidzę ciebie. Odchodzę. Nie będę cię więcej niepokoił. Nie spodziewaj się jednak ode mnie życzeń zdrowia i długiego życia. Nie będziesz się cieszył ani jednym, ani drugim. Ale to już nie za moją sprawą. Ja tylko przepowiadam. Gdy odchodził, hobbici rozstąpili się, otwierając mu przejście, lecz tak silnie ściskali w garści broni, że kostki na rękach im zbielały. Gadzi język wahał się chwilę, potem ruszył za swym panem. — Gadzi języku! — zawołał Frodo. — Nie jesteś zmuszony iść za nim. O ile mi wiadomo, nie wyrządziłeś mi nic złego. Możesz odpocząć i odżywić się tutaj, a gdy nabierzesz sił, pójść własną drogą. Gadzi język przystanął i obejrzał się na Froda, jak gdyby prawie już zdecydowany pozostać. Lecz Saruman odwrócił się szybko. — Nic złego ci nie wyrządził? — zaskrzeczał. — O nie, nawet gdy się wymykał po nocach, chciał tylko popatrzeć na gwiazdy. Ale czy mi się zdawało, czy też ktoś pytał, gdzie schował się biedny Loto? Ty coś o tym wiesz, gadzie, prawda? Może im powiesz? Gadzi język skulił się i wyjąkał. — Nie, nie, nie. — A więc ja powiem — rzekł Saruman. — Gadzi język zabił waszego wodza, biednego malca, poczciwego naczelnika, prawda, gadzie? Zadźgałeś go śpiącego, jak przypuszczam, i pochowałeś, mam nadzieję, chociaż nie wiem, bo gad ostatnio był bardzo zgłodniały. Nie, gad nie jest przyjemną osobistością. Radzę wam oddać go pod moją opiekę. Dzika nienawiść zabłysła w przekrwionych oczach gadziego języka. — To tyś mi kazał! Tyś mnie zmusił! — syknął. — A ty zawsze robisz, co Szarkej każe. Czy tak? — zaśmiał się Saruman. — Więc teraz powiadam ci, chodź ze mną. Kopnął w twarz kulącego się na ziemi niewolnika. Odwrócił się i już miał odejść, gdy nagle gadzi język, jakby na sprężynie, zerwał się i wyciągnąwszy ukryty w fałdach odzieży sztylet, skoczył Sarumanowi na kark, szarpnął wstecz głowę i poderżnął gardziel, po czym z krzykiem pomknął ścieżką w dół. Zanim Frodo zdążył oprzytomnieć i przemówić, trzy cięciwy hobbickich łuków zadzwoniły jednocześnie i gadzi język padł martwy. Ku zdumieniu wszystkich zgromadzonych, Szara mgła spowiła ciało Sarumana i wzbijając się zwolna ku niebu niby dym z ogniska, zawisła nad szczytem pagórka jak blada, całunem okryta postać ludzka. Chwilę kołysała się tam, zwrócona ku zachodowi, lecz w tym momencie dmuchnął zimny zachodni wiatr. Postać przygięła się i z westchnieniem rozpłynęła w nicość. Frodo z litością i zgrozą patrzył na wyciągnięte u swych stóp martwe ciało, bo wyglądało tak, jakby nagle w nim objawiły się długie lata śmierci. Malało w oczach, skurczona twarz przeobraziła się w strzęp skóry, spowijający ohydną czaszkę. Frodo chwycił rąbek porzuconego obok brudnego płaszcza, nakrył nim ten straszny zewłok i odwrócił się. A więc koniec, rzekł sam. Paskudny koniec. Wolałbym go nie oglądać. W każdym razie pozbyliśmy się ich. A zarazem wojna skończyła się już ostatecznie, powiedział Merry. Mam nadzieję, westchnął Frodo. To był ostatni cios, że też musiał spaść właśnie tutaj, w progu Back End. Wśród tylu nadziei i obaw tego nie przewidywałem. Prawdziwie skończy się wojna dopiero wtedy, kiedy naprawimy wszystkie szkody, rzekł ponuro sam. Zajmie to wiele czasu i pracy.